audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem w rozmowie telefonicznej jest pan Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie. Dzień dobry, panie dyrektorze, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Jaka pogoda w stolicy dzisiaj?
No lekko pochmurno, ale czuć, że wiosna idzie.
To tak samo jak w Ciechanowie, a więc miejmy nadzieję, że ta wiosna nadejdzie już niebawem. Panie dyrektorze, ostatnio dużo się mówi na temat środków unijnych, ponieważ rozpoczęła się kolejna perspektywa unijna. Pan marszałek podczas konferencji prasowej w Ciechanowie poinformował o założeniach programu regionalnego. Kwota 2 miliardy euro robi wrażenie. Co pan na to, panie dyrektorze?
No, 2 miliardy 100 milionów prawie, więc to jest prawie 10 miliardów złotych. Kwota niebagatelna, przeznaczona na program nasz regionalny, większa niż ta, którą mieliśmy dotychczas w tej perspektywie finansowej 2014-2020, więc jest to niewątpliwy sukces pana marszałka Adama Struzika, wynegocjowanie kwoty większej. Pomimo tego, że mamy redukcję na polityce spójności, udało się nie dość, że utrzymać alokację, to jeszcze ją powiększyć. No, poza programem regionalnym, który jest zarządzany przez władze wojewódzkie, udało się jeszcze dzięki podziałowi statystycznemu, no i dzięki staraniom władz województwa, doprowadzić do tego również, iż Mazowsze Regionalne objęte jest wsparciem w ramach programu Polska Wschodnia. I tutaj możemy powiedzieć, iż Mazowsze oczywiście, czy beneficjenci z Mazowsza w większości będą musieli starać się o te środki w konkursach, ale licząc tak alokacje na cały program i liczbę województw, która może sięgnąć po te pieniądze, dla Mazowsza przypada około 400 milionów euro, także również niebagatelna kwota. Jesteśmy więc z tych negocjacji zadowoleni, uruchamiamy perspektywę finansową czym prędzej, bo wiemy, jak pilnie i potrzebne są te pieniądze dla gospodarki, dla społeczeństwa, dla organizacji pozarządowych, dla instytutów naukowo-badawczych. Więc, tak powiem, nie tracimy czasu i rozpoczynamy wdrażanie tej perspektywy.
Panie dyrektorze, ale zacznijmy od lat, które podane są w tym programie 2021-2027. My wiemy, że jest opóźnienie, że te rozmowy trwały. Proszę powiedzieć, czy o te dwa lata zostanie program później przeciągnięty w drugą stronę, czy też nie będzie takiej potrzeby, jak pan sądzi?
Kwalifikowalność wydatków w ramach tej perspektywy finansowej, czyli choć mówimy o tym, że ten program tak naprawdę skończy się nie w 27 roku, a w 29 roku, bo wtedy skończy się formalna kwalifikowalność wydatków. Do 29 roku będzie można ponosić wydatki i koszt. Także już wiemy, że ta perspektywa finansowa nie skończy się w 27 roku, a skończy się w 29 roku. Ale rzeczywiście opóźnienia są widoczne. Tak? I te opóźnienia są widoczne ze względu na przygotowanie rozporządzeń na poziomie europejskim, ze względu na negocjacje na poziomie państwa członkowskiego, ale, że tak powiem, to za nami. Rozpoczynamy wdrażanie, jak najszybsze uruchamianie środków, tak żeby no, nasi beneficjenci, wnioskodawcy mieli dostęp do jak największej liczby środków, jak najszybciej. Wydaje mi się, że tak jak obserwuję sprawność naszych wnioskodawców, naszych beneficjentów na przestrzeni lat, nie będzie problemu z tym, żeby te środki, gospodarka, organizacje pozarządowe, instytucje naukowo-badawcze i cały szereg innych beneficjentów, jednostki samorządu terytorialnego, mówiąc kolokwialnie, wchłonęły.
A gdybym pana zapytała o główne hasła, na co zostaną środki przeznaczone, na co mogą być przeznaczone, jakie to będą? Klimat, innowacje? Jak możemy ująć tę no, niebotyczną kwotę?
No tutaj te priorytety określa zawsze na początku każdej perspektywy europejskiej Rada Europejska i Parlament Europejski, jakie są priorytety unijnych pieniędzy na kolejną perspektywę finansową. I tak jak pani redaktor mówi, w naszym programie te priorytety też są odzwierciedlone. 30% środków z całego alokacji programu przeznaczymy na zielony rozwój Mazowsza, czyli na te wszystkie działania, które są związane ze zmianami klimatycznymi, na te działania, które prowadzą do zmniejszenia emisyjności gospodarki, na te działania, które prowadzą do większego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Na to łącznie pójdzie około 30% środków. 15% środków przeznaczamy na wspieranie innowacji i transformację gospodarczą Mazowsza, na to, żeby mazowiecka gospodarka była bardziej innowacyjna, tym samym bardziej konkurencyjna na tle nie tylko Polski, ale też Europy i świata.
A proszę powiedzieć, czy nadal będzie stosowana praktyka podziału środków na podziału środków w odniesieniu oczywiście do planowanych zadań na twarde i miękkie, ponieważ przyzwyczailiśmy się, że inwestycje nazywaliśmy do tej pory twardymi, a działania w zakresie ekonomii społecznej środkami miękkimi. Czy ten podział nadal obowiązuje?
Jak najbardziej. Ten podział obowiązuje, on wynika z traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który określa, jakie fundusze są do dyspozycji. Jednym z takich podstawowych funduszy jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, czyli ten fundusz, byśmy powiedzieli, jak pani redaktor powiedziała, na takie twarde działania i działania infrastrukturalne, jak na przykład właśnie unowocześnienie polskiej gospodarki, jak kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii czy termomodernizacją, jak kwestie związane z drogami czy inwestycjami w szpitale czy podstawową opiekę zdrowotną. To są działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i na te działania przeznaczymy 3/4 spośród 2 miliardów 100 milionów euro, jakimi dysponujemy. Pozostała 1/4 środków to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, które będą wspierały cały szereg rzeczy, takich jak rynek pracy, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, czy włączenie społeczne, usługi społeczne, deinstytucjonalizacje, czy usługi zdrowotne. To będzie finansowane w ramach tego miękkiego funduszu, czyli tego Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Zanim przejdziemy do rozmowy na temat konkretnych konkursów, które zostaną ogłoszone, chciałabym jeszcze doprecyzować pewne pojęcia, by nasi słuchacze mieli jasność pojęć. Co oznacza, panie dyrektorze, że województwo mazowieckie ma w tej chwili 2 regiony?
Region to podstawowa jednostka, która służy do definiowania tego, ile środków europejskich dostanie dane państwo członkowskie. Innymi słowy, patrząc na zamożność kraju, patrzy się na zamożność regionów. I w Polsce dotychczas pojęcie regionu i województwa było tożsame. Od tej perspektywy finansowej mamy już sytuację odmienną. Województwo mazowieckie zostało podzielone statystycznie na 2 regiony. Warszawa i 9 otaczających Warszawę powiatów stanowi obszar metropolitalny i to jest jeden region, lepiej rozwinięty. I pozostała część województwa, w tym subregion ciechanowski, to drugi region, region mazowiecki regionalny tak zwany. Dzięki temu podziałowi statystycznemu województwa, czyli oddzieleniu metropolii od pozostałej części województwa, udało nam się pokazać jeden dodatkowy region słabiej rozwinięty, który kwalifikuje się do pełnego wsparcia ze środków polityki spójności, ze środków europejskich. Tym samym możemy powiedzieć, że dzięki temu zabiegowi wyłączenia Warszawy z pozostałej części województwa, metropolii warszawskiej z pozostałej części województwa, udało się pozyskać dla Polski, dla regionu dodatkowy około 1,5 miliarda euro. I to są środki, które popłynęły do Polski dzięki temu, iż województwo mazowieckie zostało podzielone na 2 osobne regiony. Region lepiej rozwinięty, metropolia warszawska i pozostała część regionu, region mazowiecki regionalny.
Rzadko się zdarza, że podziały przysparzają. W tym wypadku stało się inaczej. Zyskaliśmy nad tym.
Tak, to jest kwestia czystej statystyki, moglibyśmy powiedzieć, ale ta statystyka zadziałała w tym przypadku na naszą korzyść. Dzięki temu, iż udało się wykroić ten obszar lepiej rozwinięty, oddzielić go od pozostałej części województwa, dostaliśmy nie dość, że większą alokację, ale też dostaliśmy dużo lepsze warunki wsparcia, bo dzięki temu w regionie, subregionie ciechanowskim na przykład możliwy jest wyższy poziom dofinansowania, 85%, a w regionie stołecznym tylko 50%. Więc to są, nie jest kwestia tylko pieniędzy, ale również warunków wsparcia, które są niezwykle ważne.
To dobre wiadomości. Panie dyrektorze, ile konkursów w tym roku zostanie ogłoszonych i proszę powiedzieć, jaka będzie wartość tych środków przeznaczonych na ten rok?
No, szanowni państwo, ruszamy z konkursami i, że tak powiem, chcemy uruchomić jak najwięcej środków w tym roku, mając na uwadze to, jak polska gospodarka, jak przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytuty naukowo-badawcze potrzebują pieniędzy, chcemy uruchomić jak największą liczbę konkursów. Stąd w tym roku zaplanowane aż 42 konkursy i nabory, które zostaną przeprowadzone. Łączna wartość tych wszystkich konkursów i naborów to jest około 1,7 miliarda złotych. Także niebagatelna kwota, byśmy powiedzieli, już do wzięcia w tym roku. I cały szereg działań, który został przewidziany i możliwy jest do sfinansowania. Informacje na ten temat dostępne są na stronie fundusze-dla-mazowsza.eu. Tam można znaleźć harmonogram naboru wniosków i zobaczyć, jakie konkretne nabory interesujące konkretne osoby będą odbywały się w tym roku, w którym nie tylko kwartale, ale także w którym miesiącu. I można już, że tak powiem, szykować się do tego naboru, przeglądając dokumenty, które już są dostępne też na stronie fundusze-dla-mazowsza.eu. Tam jest nie tylko harmonogram, jest też program. Znajduje się szczegółowy opis osi priorytetowych, można więc zajrzeć i już dokładnie zapoznać się z tymi warunkami, które będą obowiązywały w tych konkursach. Nie tylko w tym roku, ale także w następnych latach.
Ale postarajmy się przedstawić te propozycje kwartalnie, żeby nasi słuchacze już mieli świadomość, w którym momencie trzeba być już przygotowanym absolutnie do złożenia wniosków. Co zatem w pierwszym kwartale, panie dyrektorze? Które instytucje mogą liczyć na to, że ich wnioski zostaną rozpatrzone?
No, w pierwszym kwartale uruchamiamy pierwsze nabory. To będą nabory dla ochotniczych straży pożarnych. Tu będzie możliwość zakupu średniego oraz ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem. Tutaj wnioskodawcą będzie mógł być OSP albo jednostka samorządu terytorialnego. Więc pierwszy konkurs w tym obszarze ruszy już 31 marca. Alokacja, którą przewidujemy, to jest prawie 80 milionów złotych, czyli całkiem sporo będzie do tych środków do podziału. Z podobną alokacją 89 milionów złotych ruszy również w tym samym dniu konkurs na porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. To są wszelkiego rodzaju działania związane z wodkanem. I tutaj beneficjentami będą mogły być jednostki samorządu terytorialnego średniej wielkości. To są te jednostki w przedziale od 10 do 15 tysięcy RLM-ów. To taka nomenklatura trudna może dla naszych słuchaczy, ale ci zainteresowani przedstawiciele samorządów z pewnością wiedzą o co chodzi. Planujemy również uruchomić nabór na wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, czyli tych wszystkich podmiotów, które wspierają przedsiębiorstwa społeczne, tworzą miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych. I tutaj alokacje, którą planujemy uruchomić, to jest ponad 65 milionów złotych, a także chcemy uruchomić działania w zakresie aktywizacji zawodowej. One są realizowane przez powiatowe urzędy pracy, tak aby czym prędzej te środki trafiły do powiatowych urzędów pracy i mogły działać. Tak wygląda pierwszy kwartał.
Ważne zagadnienia, musimy to podkreślić, bo i gospodarka ściekowa, i urzędy pracy, a więc bardzo ważne na ten czas zagadnienia.
I ekonomia społeczna.
Przejdźmy do drugiego kwartału. Czy już tutaj muszą samorządy i przedsiębiorcy mieć przygotowane dokumenty, bo drugi kwartał niebawem?
Oj tak, te pierwsze nabory planujemy już w maju. W maju będą dostępne pierwsze nabory. I tutaj jeden z pierwszych naborów, który zostanie uruchomiony, to jest nabór w obszarze wsparcia rozwoju nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej. Alokacja, jaką planujemy na ten nabór, to jest prawie 90 milionów złotych. Nabór rozpocznie się od 17 maja, więc całkiem szybko. Na co będzie można, tak mówiąc kolokwialnie, otrzymać wsparcie? To będą przedsięwzięcia prowadzące do poprawy warunków nauczania dla wszystkich uczniów poprzez modernizację bazy techniczno-dydaktycznej szkolnictwa branżowego i poprawę wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu oraz wyposażenie infrastruktury dydaktycznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Także bardzo szeroka interwencja, której celem będzie poprawa bazy dydaktycznej, tak aby dzieci chodzące do tych szkół mogły się lepiej uczyć. Tutaj oczywiście wnioskodawcą będą mogły być jednostki samorządu terytorialnego jako organy prowadzące szkoły, ale nie tylko, bo szeroko rozumiane organy prowadzące szkoły. Kolejnym naborem, który przewidujemy do wsparcia w ramach drugiego kwartału na maj tego roku, to jest kompleksowe działanie w zakresie integracji społecznej, zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia, i to jest to działanie, które chcemy uruchomić szybko. Tutaj możliwe będzie uzyskanie wsparcia na działania włączające do życia społecznego, m.in. kursy języka polskiego czy działania integracyjne ze społecznością lokalną. Kto będzie mógł startować w takim naborze? Będą to mogły być gminy, ich jednostki organizacyjne, powiaty oraz ich jednostki organizacyjne czy podmioty ekonomii społecznej, ale także partnerstwa samorządowo-społeczne będą mogły sięgać po te środki. Kolejnym ważnym obszarem, o którym warto wspomnieć, bo naprawdę tych obszarów jest bardzo dużo i nie sposób omówić wszystkich, ale ten kolejny, o którym warto wspomnieć, to jest, szanowni państwo, kontrola jakości powietrza. I tutaj możliwe będzie doposażenie pracowników urzędów gmin, jednostek podległych, takich jak Straż Miejska czy Ekopatrol, w urządzenia wspomagające prowadzenie kontroli czy zakup urządzeń pomiarowych wspomagających śledzenie zanieczyszczeń w atmosferze. Na przykład będzie można kupić chociażby drony badające skład dymu, który się wydobywa z kominów. I tutaj nabór rozpocznie się już w czerwcu, 14 czerwca planujemy ten nabór. Alokacja, jaką będzie można uzyskać, to jest ponad 18,5 miliona złotych. No tutaj z racji tego typu wsparcia, który będzie możliwy do pozyskania, tymi beneficjentami będą mogły być jednostki samorządu terytorialnego. Kolejnym, myślę, ważnym i ciekawym obszarem do poruszenia, no to jest gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowań z odpadami. Czyli tu są, szanowni państwo, przewidziane działania takie jak instalacje do recyklingu czy odzysku wszelkiego rodzaju materiałów wtórnych, które pojawiają się w odpadach komunalnych. Punkty selektywnej zbiórki odpadów możliwe będą do sfinansowania. Wszystko, co służy powtórnemu wykorzystaniu odpadów. I tutaj o te środki będą mogły się starać jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego czy społeczne inicjatywy mieszkaniowe, a także przedsiębiorstwa. Także mamy całą rzeszę podmiotów, która będzie mogła startować o te środki.
Temat bardzo ważny, tylko dodam, panie dyrektorze, temat bardzo ważny, mówimy o tym bardzo często. Bez uporządkowanej gospodarki odpadami, no trudno mówić o rozwoju państwa, ponieważ to już taki moment, kiedy musimy wszystko przerobić, wszystko odzyskać, co tylko się da.
Oczywiście.
Zero waste jest teraz pojęciem numer jeden.
Oczywiście, że tak. I to w długiej perspektywie będzie determinowało konkurencyjność gospodarki i koszty życia. Zdecydowanie tak. Tutaj pewnie się z panią redaktor zgadzam, że bez tego nie da się zapewnić prostowego, stabilnego rozwoju państwa. Po prostu jesteśmy, że tak powiem, skazani na recykling i powtórne wykorzystanie wszystkiego, co się da. Ze względów ekonomicznych, o których też trzeba mówić.
Panie dyrektorze, myślę, że tu samorządowcy nas słuchający na pewno czekają na informacje o możliwości składania projektów na przebudowę dróg, infrastruktury też drogowej, bo to ciągle mało tych dróg jest jednak przebudowanych. Proszę powiedzieć, czy to zagadnienie zostanie także uwzględnione w przyjmowaniu wniosków?
Tak, oczywiście. W czwartym kwartale mamy przewidziane wsparcie na możliwość budowy i przebudowy dróg powiatowych oraz gminnych. Tutaj jednak musimy jasno postawić pewną kwestię. Komisja Europejska stoi na stanowisku, iż można wspierać z pieniędzy unijnych tylko te drogi, które przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego, czyli na przykład droga prowadząca do terenów inwestycyjnych, która doprowadzi do tego, że powstaną albo będą utrzymane miejsca pracy w tych firmach, które funkcjonują, i na takie drogi będzie można pozyskiwać dofinansowanie. Nie więc na wszystkie, ale na te, które są niezwykle istotne z punktu widzenia społeczno-gospodarczego, spełniają tak zwany warunek dostępności. Tu pan marszałek szykuje pismo do samorządowców w tej kwestii niebawem. Wszyscy samorządowcy szczegółowo dostaną informację szczegółową na ten temat wsparcia w obszarze drogowym, jak to wygląda, jakie projekty będą kwalifikowane, ale to rozwiązanie, które jest przyjęte w tej nowej perspektywie, to rozwiązanie, które funkcjonowało też w tej perspektywie, więc nasi samorządowcy, myślę, że bardzo dobrze wiedzą, jakie drogi będą mogły startować w konkursach unijnych. Ale mając na uwadze to, bo tutaj też trzeba jasno powiedzieć, że pieniądze unijne są niezwykle ważne i potrzebne, ale nie rozwiązują wszystkich problemów. Samorząd województwa prowadzi też politykę komplementarną do polityki unijnej, prowadząc tutaj wewnętrzną, byśmy powiedzieli, politykę spójności. Przeznacza z budżetu województwa środki również na wsparcie gmin i powiatów, które realizują między innymi inwestycje drogowe. Więc wszyscy ci, którzy nie będą mogli startować o środki europejskie, a będą mieli ważne inwestycje, będą mogli aplikować i mogą aplikować o środki z budżetu województwa. I to, myślę, jest warte podkreślenia. Komplementarność jest niezwykle ważna.
Panie dyrektorze, czy partnerstwa samorządów będą premiowane? Bo jednak mamy takie przypadki, że samorządy porozumiały się w sprawie budowy jakiejś drogi, właśnie chociażby do terenów przemysłowych. Czy to cały czas będzie brane pod uwagę?
Jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o partnerstwa, to nie tylko samorządów, ale też różnego rodzaju partnerstwa, one zawsze są mile widziane i one zawsze były, że tak powiem, no, szczególnie traktowane w funduszach unijnych, w programie regionalnym, dlatego że one bardzo często prowadzą do efektu synergii. Czyli to przysłowiowe 1 plus 1 daje nie 2, tylko 3. I to jest ogromna wartość dodana tych partnerstw. W związku z tym w przyszłej perspektywie również będziemy mieć takie premie dla partnerstw. Albo będą wprost konkursy, które będą musiały wynikać ze strategii ponadlokalnych, albo będziemy mieć konkursy, gdzie będą właśnie dodatkowe punkty za tego typu partnerstwa, czyli projekty na przykład wywodzące się ze strategii ponadlokalnej. Bo taka strategia ponadlokalna wychodząca poza obszar jednej gminy, to jest właśnie przykład takiego partnerstwa.
Wiemy już, jakie dziedziny naszego życia społecznego, gospodarczego będą wzmacniane w tej perspektywie unijnej. Chciałabym pana dyrektora zapytać, jak pan widzi Mazowsze po upływie tych kilku lat, kiedy środki zostaną rozdysponowane? Bo już w tej chwili pan marszałek powiedział, że województwo mazowieckie jest najdynamiczniej rozwijającym się regionem. To co będzie za te kilka lat?
Mazowsze, że tak powiem, jestem pewny, że utrzyma pozycję lidera. Natomiast dla nas priorytetem i takim wyzwaniem jest stanie się konkurencyjną gospodarką i wspaniałym miejscem do życia w wyniku realizacji nie tylko tych, czy wdrażania nie tylko tych pieniędzy europejskich, ale poprzez całą politykę, którą prowadzi tutaj samorząd województwa mazowieckiego. Chodzi o to, aby Mazowsze było liderem nie tylko jeżeli chodzi o Polskę, ale stało się też również jednym z ważniejszych regionów, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Tak naprawdę powinniśmy budować swoją przewagę konkurencyjną, jeżeli chodzi o gospodarkę w odniesieniu do naszych partnerów za granicą, naszych partnerów w Unii Europejskiej, współpracować, kooperować, no i powodować, że ta gospodarka będzie się rozwijała, będą powstawały miejsca pracy, będą wzrastały wynagrodzenia, a przez to ludziom będzie żyło się lepiej.
Jeszcze chciałabym zapytać pana dyrektora, czy samorządy, zdaniem państwa, przedstawicieli samorządu wojewódzkiego, są przygotowane już do tej perspektywy? Bo samorządowcy lubią troszeczkę wcześniej wykonać, prawda, pewne dokumenty zebrać. Czy szuflady są już samorządowców pełne, jeśli chodzi o różne inwestycje? Pełne projektów oczywiście.
To na pewno, jestem przekonany. Do samego subregionu ciechanowskiego w tej perspektywie 2014-2020 trafiło ponad 500 000 000 zł, więc to jest niebagatelna kwota, która trafiła do państwa subregionu, która cieszy nas wszystkich. Samorządowcy są gotowi, samorządowcy są bardzo zainteresowani pieniędzmi. Zresztą to było widać na konferencji prasowej, na której była również pani zastępca prezydenta Iwona Kowalczuk, która mówiła o tym, iż miasto Ciechanów chociażby ma gotowe projekty, które czekają na ogłoszenie naborów, tak aby móc startować w tych naborach i pozyskiwać środki, więc jestem pewny, że te środki zostaną szybko wykorzystane, wdrożone z sukcesem dla Mazowsza, z sukcesem dla miast, gmin województwa mazowieckiego.
Panie dyrektorze, chciałam bardzo serdecznie podziękować za nasze spotkanie na antenie radia. Mam nadzieję, że słuchający nas samorządowcy, przedsiębiorcy, osoby, które są zainteresowane pozyskiwaniem środków unijnych, uzyskały odpowiedzi na nurtujące ich pytania, ale myślę, że większość tych informacji jest powszechnie znana i są one oczywiście dostępne na stronach samorządu mazowieckiego. Również my w naszych wiadomościach podajemy bardzo często informacje związane ze środkami unijnymi. Serdecznie dziękuję za to spotkanie i dziękuję za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję pani redaktor, państwu i raz jeszcze zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony fundusze-dla-mazowsza.eu. Tam Państwo znajdziecie wszystkie potrzebne informacje na temat programu Fundusze dla Mazowsza na perspektywę 2021-2027.
A moim i Państwa gościem był dzisiaj pan Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiamy z Ciechanowa.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam z Warszawy. Do usłyszenia.
Barbara Tokarska-Wójciak, dziękuję za uwagę.